tam coś jest. Tam coś jest. Co i dlaczego warto zobaczyć w Lubuskiem? Zaprasza Krzysztof Chmielnik.
Witam Państwa w Tam coś jest. Tym razem poruszamy taki może niecodzienny aspekt turystyki. Ja ją nazywam turystyką out time, czyli poza czasem, zawieszona w czasie. Lubuskie z racji walorów ekologicznych i świetnym połączeniem komunikacyjnym umożliwia szybki i bliski kontakt z naturą, a zatem spokój i harmonię. Nie będzie zatem dzisiaj o turystyce masowej, ale o wysmakowanej i elitarnej. Elitarnej nie z racji cen i technologii, ale z racji czegoś wręcz przeciwnego, z nastawienia osobistego turysty i jego indywidualnych relacji z turystycznym operatorem. Przepraszam, że takiego tutaj technicznego słowa użyję. Każdy z dzisiejszych gości ma nieco inną ofertę turystyczną, a każda z nich wymaga od turysty pewnej aktywności i osobistego wkładu. Moimi gośćmi dzisiaj jest pan Bogdan Kasperski z Anielskich Ogrodów z Budachowa, pan Tomasz Jędrzejewski z Anapauzis w Gryżynie oraz państwo Jakub Chwistek i pani Magdalena Zawadzka z Leśnego Klubu Kolacyjnego. Każdy z nich ma swoją bardzo ciekawą ofertę, która się chyba pod tym hasłem Old Time mieści. Jedziemy sobie w Głusze, żeby odpocząć z dala od turystycznych tłumów i tej całej turystycznej technologii. Zacznijmy od lewa, od mojej strony, od pana Bogdana Kacperskiego. Proszę coś powiedzieć o tych anielskich ogrodach, bo nazwa jest frapująca. Dlaczego anielskie?
No, anielskie nie od aniołków, tylko od babci Anieli. No, i od tradycji po prostu uprawiania ogrodów w naszej rodzinie od pokoleń.
Pamiętam, jak rozmawialiśmy na temat, w jaki kierunek ma pana działalność się zamienić, na ile ona jest turystyczna, a na ile ona jest stricte ekologiczna?
Turystyczna jest coraz bardziej, dlatego że przyjeżdżają ludzie, którzy już pokonują około 100-150 km, żeby zobaczyć anielskie ogrody.
I zobaczyć, jak można w sposób ekologiczny uprawiać ogródek i mieć z tego profit, a nie tylko, że tak powiem, pewną iluzję.
Coraz więcej ludzi zadaje sobie pytanie, skąd wziąć ekologiczne jedzenie. Ekologiczne, czyli nazwijmy to zdrowe.
No tak.
I coraz więcej ludzi chce założyć swój ogród, ale niestety już nie posiadają tych umiejętności. No więc dla nich to jest duża inspiracja, przyjechać, zobaczyć,
funkcjonujący. Czyli nie tyle gadać o ekologii, tak, jak bardzo wiele osób, i być ideologiem, ale lepiej być praktykiem. Czyli przyjechać, zobaczyć i zakochać się w tym rodzaju ogrodu, który państwo promujecie, bo to jest taki trochę ogród, moim zdaniem, postawiony na głowie troszeczkę.
No nie.
Nie ma równych grządek,
nie
ma płaskich rabatek, rośnie tam różne dziwne rzeczy. I państwo jakby również proponujecie ludziom do jedzenia też dosyć dziwaczne rzeczy, bo jak byłem, to musiałem się, tak powiem, zapoznać ze smakiem begonii na przykład.
No tak, to jest testowanie tych smaków. Ogród jest nierozerwalnie związany z kuchnią. W tym przypadku. Mm. To jest ogród warzywny, ziołowy.
Ja nawet pójdę dalej, że powiem, że turystyka jest po części może być związana silnie z kuchnią. Że my możemy jakby jedzenie traktować jako cel wycieczki.
Tak, zdarzają się dzieci, które nie mają tego jedzenia w domu, więc jak one wchodzą do tego ogrodu, to będzie w końcu. Tak. No więc te smaki, te aromaty. No po prostu każdy, który myśli o ogrodzie, raczej ma na myśli te warzywa. I
przywraca pan również w swoim ogrodzie, ale również i w internecie, do używania rozmaite, powiem nieładnie, zielska. Okazuje się, że bardzo wiele rzeczy, które rosną gdzieś w polach, na łąkach, da się jeść.
Większość roślin jest jadalnych.
Tak. Większość
roślin, które są w dużych ilościach, na przykład trujące, stanowią lekarstwo, tak? To większość ziół jest generalnie trująca, a w małych ilościach jest lecznicza, więc to raczej może o to chodzi. No, zjeść można naprawdę mnie, dużo i dobrze.
Mnie fascynuje zamiłowanie ludzi do rukoli. Przecież takie gorzkie paskudztwo to lepiej mlecz, czyli mniszek lekarski jeść. Bo tak samo paskudne, gorzkie jest.
No nie, tak nie? samo. Rukola może bardziej.
W każdym razie, szanowni państwo, warto jest udać się czasem na łąkę z jakimś zielnikiem i zobaczyć wśród natury te rzeczy, które dają się jeść, a nie zawsze są lekarstwami. Skoczmy zatem do pana Bogdana odbiorców, czyli do Leśnego Klubu Kolacyjnego, który korzysta z dobrodziejstw ekologii pana Bogdana. Na czym polega państwa jakby oferta, rzekłbym, turystyczna? Bo wydaje mi się, że ona jest taka trochę odjechana, jeśli mogę tak powiedzieć.
To miło, że pan tak myśli. To są kolacje organizowane w lesie, w tym momencie na...
Czyli zapraszacie państwo ludzi na kolację do lasu.
Tak, tak. To się...
Nie w salonie.
Nie, właśnie to jest... Zaczęliśmy w ogóle w zeszłym roku i w zeszłym roku pomysł był taki, żeby skorzystać ze wszystkich miejsc, które nas zainspirowały tutaj w Lubuskim, jak się przeprowadziliśmy albo jak przyjeżdżaliśmy.
W jakim sensie zainspirowały?
W sumie w każdym, ale to były miejsca albo związane z jakąś, albo jakieś małe agroturystyki, albo Cigacice i tam Galary, winnice tutaj okoliczne. Wszystko to, co jest w sumie już może dla lokalnych ludzi takie dosyć oczywiste, że to tutaj jest, ale chcieliśmy jeszcze raz podkreślić, wyeksponować to, pokazać to od najlepszej strony i zorganizować tam właśnie taką kolację, która by jeszcze bardziej uatrakcyjniła może to miejsce.
Ale co jest głównym daniem tej kolacji, jeśli mogę tak powiedzieć, prawda?
Jeszcze chciałam wrócić
do tego. Pytanie jest podchwytliwe.
Znaczy tak, bo chciałam jeszcze dokończyć, jak to było z tym lasem, bo właśnie to jest dla nas ważne, że w zeszłym roku były te różne miejsca, a w tym roku udało nam się wejść we współpracę z Lasami Państwowymi i dzięki temu możemy zapraszać ludzi do lasu, bo zapraszamy ludzi do lasu w zupełnie dzikie zakątki.
Jakoś trzeba tam dojechać.
Tak, ale no wybieramy takie miejsca, które są jeszcze możliwe do dojechania. Nadal są wystarczająco dzikie, żeby były taką atrakcją właśnie, o której pan mówi, czyli żeby zauważyć to, czego nie widać z głównej ścieżki.
Czyli zamiast muzyki, która zwykle towarzyszy przed lasem, dyskretnie jakiegoś Mozarta, prawda?
Tak, albo właśnie jakieś, też coś w tym rodzaju, oczywiście na początku były takie pomysły, żeby uatrakcyjniać taką kolację, ale właśnie dzięki temu, że w tym roku udało nam się zorganizować to w środku lasu, czyli tak jak sobie od początku marzyliśmy, to zrezygnowaliśmy z tych wszystkich dodatkowych, można powiedzieć, atrakcji, które były w zeszłym roku na niektórych kolacjach rzeczywiście, czyli czasami pojawiała się jakaś muzyka lub nawet jakieś występy artystów.
Śpiewy przy ognisku, tak?
Nie, ale był tancerz z Berlina, który wystąpił na ostatniej kolacji w zeszłym roku w Pałacu w Debrzynicy. Był właśnie taki DJ, który łączył muzykę elektro, etno z dźwiękami natury. Więc wszystko było takie w klimacie, ale w tym roku jest zupełnie minimalistycznie, ponieważ wszystko, co mamy, daje nam las. Znaczy wszystko, co chcemy, przepraszam, daje nam
właśnie
las.
Czyli wracam do przewrotnego pytania. Co jest głównym daniem tej kolacji?
Kuba. Co jest głównym daniem tej kolacji? Bo to nie ma takiego czegoś jak
główne danie właśnie składa się do co już Magda wymieniła, czyli to miejsce, otoczenie, czyli ten las, rzeka, na którą jest kolacja. Też ludzie, którzy przyjeżdżają, to są naprawdę bardzo fajni ludzie i... A danie? Nie, właśnie to tak jak pan powiedział, podchwytliwe pytanie, więc też jakby odpowiadam, co się składa na to.
Czyli państwo wracacie tak troszeczkę do pewnej tradycji biesiadowania, że samo jedzenie było raczej pretekstem do spotkania się, do porozmawiania i to nie trzeba błyskawicznie się nasycić i potem...
Absolutnie.
I potem do smartfona czy do oglądania telewizji, tylko właśnie chodzi o to, żeby się nasycić sobą, rozmową.
Tak, taka też była idea tych spotkań, żeby właśnie poznać ludzi, porozmawiać z nimi, być bo to też często są ludzie, którzy mieszkają gdzieś blisko, a nie ma okazji się poznać, bo nie ma jakby takich wydarzeń.
Proszę powiedzieć, z jakiej odległości, jak daleka rekordzista przyjechał?
Rekordzista to z Anglii.
Aż z Anglii przyjechał do was?
Tak, a to w zeszłym roku na pierwszą kolację akurat znajoma z Poznania zadzwoniła do brata, że słuchaj, w ogóle są jacyś ludzie, organizują w środku lasu wege kolację. On, aha, o kurczę, nie, no to czegoś takiego jeszcze nie było, przyjeżdżam. I przyjechał rzeczywiście. Więc, no ale to mówię, to taka akurat wyjątkowa sytuacja. Ale goście się zjeżdżają rzeczywiście z zewnątrz, zewsząd i bardzo nas cieszy, że jest dużo osób lokalnych, bo dla nas to było bardzo ważne na wstępie.
Czyli jednocześnie integruje coś środowisko.
Tak, ale też my poznajemy, co jest dla nas ważne, bo my przyjechaliśmy rok temu z Warszawy, gdzie w sumie nasze życie się non-stop toczyło wśród przyjaciół, znajomych.
I pewnie znacie ten harmider na Mazurach, hałas.
Nie, brani. Właśnie nie, ja mało bardzo byłam na Mazurach, chyba Kuba też mało, bo nie. Zawsze tutaj raczej przyjeżdżałeś.
Byłam, ale też podobnie jak pan mówił wcześniej, staram się unikać tych
tłumów
i szukać własnych dróg, ścieżek i odnajdywać to, co gdzieś może nie jest rozpisane na turystycznym szlaku. Tylko.
Gdzieś znaleźć ładne, sympatyczne miejsce. Proszę powiedzieć, jaki macie kontakt potem ze swoimi uczestnikami? Wracają do was?
Różnie, polecają? Tak. Są tacy, którzy wracają. Są tacy, z którymi nawet się w jakiś tam sposób zaprzyjaźniamy, bo później mamy do siebie kontakty mailowe czy coś i my zawsze chętnie też zapraszamy ludzi do siebie jakby z powrotem, bo my w okolicach mieszkamy, więc zawsze mówimy, że jeśli im się podobało, jeśli lubią te tereny, chcą się przejść na spacer, to my bardzo chętnie. Ja w zeszłym roku też wspólnie ze swoimi dziećmi założyłam coś, co nazwaliśmy też Leśnym Klubem Przygód i zapraszaliśmy ludzi na spacery po lesie w soboty z dziećmi głównie.
Aha, i pokazujecie tak, żeby dzieciom las.
Tak, to one były takie bardzo otwarte. Nie jesteśmy jeszcze takimi wyspecjalizowanymi przewodnikami po lesie. Kuba w sumie spędził tam całe życie, ale ja jestem zupełnie nowicjuszką, jestem raczej miejskie zwierzę. Ale myślę, że sam taki właśnie otwartość spaceru i taka wolność, która jest w przestrzeni, jest już tak dużym szokiem dla wielu osób, że na przykład właśnie nie ma tej rozrywki, nie ma mapy, nie ma przewodnika, nie ma kogoś, kto teraz będzie opowiadał, gdzie idziemy, tylko po prostu idziemy przed siebie. I nagle dzieci, niektóre mogą zwariować, bo niektórzy właśnie nie znają wręcz tego niezorganizowanego czasu i niezorganizowanej przestrzeni.
Brak struktury.
Tak, ja zauważyłam, jakie to jest ważne, jak się tutaj przeprowadziliśmy z dziećmi, że
czyli nie tylko porzucamy,
nie mają zorganizowanego dnia.
Porzucamy ten sztywny.
Tak, cały schemat.
To się tak nazywa ładnie po angielsku, wychodzimy z pudełka, prawda? Czyli trzeba
można
w turystyce
tak
wyjść z tego pudełka i państwo taką propozycję macie.
Tak,
i przypuszczam,
też
że w tym wszystkim, co się dzieje u was, jest bardzo wiele spontaniczności.
Tak,
że często goście decydują o tym, co się dzieje.
Tak, właśnie podobnie jest na kolacjach, więc czasami obserwuję taką lekką niepewność, bo dlatego staram się zawsze na początku coś powiedzieć na kolacji, bo jednak jest to zupełnie inna jakby struktura, jej brak. Czyli ludzie przychodzą na tą kolację i nagle są w środku lasu. Te dania nie wychodzą co 5 minut, bo też nie o to chodzi. A jakby są na równi z tym wszystkim dookoła.
Nie przyjechaliśmy się najeść.
Tak, tylko raczej pobyć przy jedzeniu, właśnie doświadczyć tej natury. Wybraliśmy teraz takie miejsce nad Pliszką.
Ważni mogą zrobić herbatę sobie z wody z Pliszki.
Może, znaczy nie trzeba.
Obok wypływa źródło z krystaliczną wodą, więc
tak,
też korzystamy z tej wody. Także
tak, można podbiec do źródła.
Proszę powiedzieć, co znaczy słowo anapauzis, bo ja tutaj wstępnie zapowiedziałem, ale pytam pana Tomasza Jędrzejewskiego. Co znaczy słowo anapauzis?
Słowo anapauzis to jest odpoczynek w pełni duszy i ciała, czyli
no
takie
proszę.
Wytchnienie. I to jest tak bardzo kierunkowe.
Przepraszam, że przerwę, tak? To taki zrobię sobie w trend. Szanowni Państwo, jakby do słuchaczy się zwracam. Nie zapominajmy w trakcie turystyki o duszy.
Właśnie chodziło o połączenie duszy, czyli takiego wytchnienia w tym miejscu, to jest, bo to jest centrum Parku Krajobrazowego, Bór Sosnowy. Jezioro pierwszej klasy czystości.
Ścieżka ekologiczna, tak?
Ścieżka ekologiczna, tak. I tam się też wytwarza taki mikroklimat.
Jak ktoś ma szczęście, to jelonka może zobaczyć.
Zobaczy.
Ale tego chrząszcza.
Rogacza.
Tego rogacza.
Ale też usłyszy rykowisko we wrześniu. u nas. Więc to połączenie jest bardzo istotne do tego, co tam się dzieje, ponieważ no, u nas nikt nie usłyszy muzyki na plaży, ani innych tego typu atrakcji, które są nad morzem na przykład. Znaczy na pewno skorzysta z bardzo dobrej kuchni, którą chcemy prowadzić teraz cały rok. Ale tak a propos telewizora, tak jak tutaj był poruszony taki temat. Ja pierwsze 10 domków, jak remontowaliśmy ten ośrodek, to zrobiłem z takimi gniazdkami, żeby te telewizory były. Ale myślę sobie, spróbuję nie. Spróbuję nie.
I teraz
żaden domek nie ma telewizora.
No proszę.
Jest Wi-Fi, co prawda, ale żaden domek nie ma telewizora i jest bardzo duży problem z zasięgiem. I to ludzi bardzo jednoczy. Okazuje się, że nareszcie mają czas, żeby ze sobą porozmawiać, spotkać się, szczególnie rodziny. I są takie rodziny, które przyjeżdżają już od lat i te dzieci nie wyobrażają sobie, żeby nie być w Gryżynie tydzień albo dwa. Bo to jest dla nich ten czas najlepszy w ogóle. Bo one sobie biegają, są nad morzem, nad wodą, w lesie, idą na jagody. Także to jest najlepszy czas. Bawią się szyszkami. I ja też tak widzę, kiedy nie raz słyszałem.
Ja któregoś razu, będąc na koloniach w Borach Tucholskich, postanowiłem cały miesiąc chodzić boso. Wyobrażacie sobie państwo?
Tak.
Po lesie, na pszczelej. Chodziłem boso. Jaką frajdę miałem, że zostawiłem te trampki czy tenisów i chodziłem boso. I dla mnie te wszystkie frajdy są pewno naturalne, ale dla dzisiejszych dzieci latające muchy, komary, jakieś żyjątka są jakąś być może psychiczną barierą.
Dzieci są też nastraszone, prawda? Bardzo przez i media i...
A tutaj nagle przyjeżdżają do Gryżyny i nie wyobrażają sobie, że mogą następnego roku nie wrócić.
Ale tych komarów tak naprawdę nie ma. Jest tylko tam okres lęgowy przez 2 tygodnie, a później tak naprawdę komarów nie ma.
No tak, ale jak wiemy, że jak żyjątka latające zjadają żyjątka, te mniejsze latające, no to jeśli nie zaburzamy ekologii, to te komary nie są za bardzo uciążliwe.
Nie, prawda? Oczywiście, że nie. Ale też znowu z drugiej strony chcemy kształtować taką pewien sposób spędzania czasu też. I w ubiegłym roku powstały ruskie banie. To są takie sauny opalane drewnem.
Aha.
Gorąca beczka, taka jest jacuzzi, ale wszystko zejście do jeziora w takim kompleksie, więc też chodzi o to, żeby to było powiązanie z naturą.
Mamy, szanowni państwo, taki tutaj trio. W jednym przypadku to jest tylko kolacja, tak jak w przypadku tych leśnego klubu kolacyjnego, albo to jest dzień pobytu. Jak się trafi na dobry humor pana Bogdana, to was zaprowadzi na łąki pod Dobrosłowiem, które są w ogóle jakby oddzielnym, fantastycznym.
A teraz chodzimy do lasu i do parku.
Ekosystemem. Takie mam wrażenie, że ludzie z miasta nie wiedzą, jak wspaniała jest łąka. Które dzieci dzisiaj powiem się na łące? Nie deptaj trawników, one żyją po takim chłasmu, a tu można iść w Dobrosłowie. Na te łąki
iść, bo to są największe chyba tutaj łąki, przez które można po prostu cały czas iść i one nie są pogrodzone, tak?
I jeszcze jedna atrakcja jest, o której chciałbym tutaj wspomnieć i ona też dla mieszczuchów jest niewidoczna i dopiero niedawno w trakcie naszej rozmowy z panem Bogdanem okazało się, że Ziemia Lubuska jest miejscem cywilizacyjnie mało oświetlonym, w związku z tym tutaj najlepiej widać letnie niebo.
Już było u mnie kilku właśnie astronautów, którzy obserwowali ze swoimi lunetami i tak dalej, także już miałem takich gości.
No proszę bardzo, czyli tutaj ta atrakcja, znowu wracamy do tej kwestii, że to atrakcje, które są na Ziemi Lubuskiej, są bardzo często poza przewodnikami, poza tymi informacjami, trzeba je sobie doszukać. Ja jak obserwuję działalność internetową pana Bogdana, to mam pewnego rodzaju taki dylemat, bo mi jedna z znajoma powiedziała, że źle się poznaje świat, jak się go fotografuje. Że lepiej jest świat chłonąć własnymi oczyma, czy pewną emocją całościową, niż koncentrować się na robieniu ładnych fotek. No ale jak patrzę na fotki pana Bogdana, to jestem urzeczony tym takim specyficznym widzeniem na naturę przez system makro.
Z fotografią jest jak z muzyką. No można grać z nut i koniec. Można fotografować i fotografować.
Tak jak mówimy o tej pewnej aktywności, to z jednej strony warto jest odłożyć aparat fotograficzny i nie fotografować wszystkiego, co nam wydaje się ładne, ale z drugiej strony warto jest to, co ładne, złapać w ten obiekt bardzo specyficzny i poczuć to takie turystyczne tu i teraz. Dziękuję Państwu bardzo za bardzo miłą rozmowę. Namawiam Państwa, tutaj mówię do słuchaczy, abyście Państwo otworzyli duszę i swoje serce na to, co mamy tuż właściwie, nie chcę powiedzieć za oknem, ale wsiadajcie Państwo do auta, do pociągu, wyjeżdżajcie pół godziny, no może godzinę, już jesteście Państwo na łonie natury, cieszcie się tą lubuską naturą i cieszmy się, że tutaj jeszcze masowej turystyki nie ma. Dziękuję Państwu za udział w tej audycji, dziękuję Państwu za wysłuchanie.
Do usłyszenia. Dziękujemy.
Tam coś jest. Tam coś jest. Co i dlaczego warto zobaczyć w Lubuskiem.